Tydzień temu przebywaliśmy w Wieczerniku, odkrywając tajemnicę dramatu, jakim jest atak zła na dobro. Najwspanialszy z ludzi, na podstawie decyzji księcia tego świata, ma być zniszczony. Ufam, że pamiętamy odpowiedź Jezusa, który uprzedza wydanie w ręce złych ludzi poprzez dobrowolnie wydanie siebie samego w Eucharystii swoim przyjaciołom. Dzisiaj wraz ze świętym Markiem udajemy się do Ogrodu Oliwnego. On był w ogrodzie Getsemani, bo prawdopodobnie posiadłość, w której zatrzymał się Jezus, należała do jego rodziny. Sam prawdopodobnie przebywał tej nocy w domku ogrodnika przy wejściu do ogrodu, ale w Getsemani był święty Piotr, któremu Marek przez lata towarzyszył jako sekretarz. Stąd jego relacja jest dla nas bardzo wiarygodna. Pisze on, że w ogrodzie Jezus rzekł: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Mimo że Jezus jest wśród ludzi dobrych, znając zbliżające się zagrożenie, odczuwa trwogę. Jest bowiem człowiekiem, a każdy człowiek w obliczu zagrażającego zła odczuwa lęk. To naturalny odruch, który może nas uchronić, bo kiedy lękam się za kierownicą, to wciskam hamulec. Dzięki temu mogę uratować swoje i czyjeś życie. Lęk wobec nadchodzącego nieszczęścia stwarza właśnie pokusę ocalenia. Pojawia się ona, gdy napotykamy na poważne trudności, kiedy trzeba zapłacić najwyższą cenę, trzeba zapłacić sobą. Im więcej trzeba zapłacić, im wyższa ta cena, tym większa pokusa, by nie zapłacić. Jezus mocuje się właśnie z taką pokusą. Mimo iż jego ciało jest święte, na ziemi jest dostępne dla zła. I właśnie w to ciało uderzy nieprzyjaciel. Pan Jezus tuż przed spotkaniem ze złem chce jeszcze raz porozmawiać z Ojcem. Chce przezwyciężyć pokusę pełnienia swojej woli, a więc pokusę ocalenia siebie przed śmiercią. Ojciec może wszystko. On kocha Syna. Jezus o tym wie, stąd Jego słowa: tato, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Syn wie, że Ojciec wybiera zawsze najlepsze rozwiązanie i dlatego godzi się przyjąć to rozwiązanie. Gotowy jest zrezygnować z wypełnienia swojej woli, odrzucić pokusę ocalenia, byleby tylko spełnić wolę Ojca. A dlaczego Ojciec zgadza się na tę mękę? To niezwykle trudne, a zarazem bardzo istotne pytanie. Bez Niego nie potrafimy zrozumieć Ogrodu Oliwnego. Świat jest panowaniem zła. To są konsekwencje wolności. Bo skoro Bóg stworzył istoty wolne, a one odeszły od Niego, liczy się z ich złym działaniem. Ale Bóg pragnie odnieść zwycięstwo. Dlatego postanowił wykorzystać zło do swoich własnych celów. Dobrze wiemy, że zło nigdy nie jest twórcze. Nigdy nie buduje. Ono zawsze niszczy. Jak zatem wykorzystać tę niszczącą energię zła? Otóż Bóg zsyła swojego Syna na zewnątrz podobnego nam, który jak długo żyje życiem doczesnym, jest wielki, genialny, ale jest tylko prorokiem. Bóg postanawia wykorzystać zło, które uderzy w Jego Syna, aby wyzwolić ukrytą w Nim energię. Moglibyśmy użyć takiego porównania szkolnego. To mniej więcej tak jak z atomem, z którym ludzkość miała do czynienia od wieków, nic nie wiedząc o jego tajemnicy. Atom przecież kryje w sobie potężną energię, ale ta ujawnia się dopiero wtedy, kiedy atom zostaje rozbity. I podobnie jest z tajemnicą wcielenia. Bóg ukrył potężną energię w swoim Synu, nierozpoznanym w pełni, dopóki zło nie uderzyło w Niego. starając się go zniszczyć. Zło jednak nie wiedziało, co wyzwoli. Gdy na Golgocie niszczy Syna Bożego, pojawia się potężne źródło zbawczej, twórczej energii miłości, potrafiące zbawić cały świat. Oczywiście jest to połączone z cierpieniem, bo każde zniszczenie łączy się z cierpieniem. Ale Bóg w ten sposób wykorzystuje zło do własnych celów. Dlatego tej nocy nie odpowiada na prośbę Syna. On wie, że Syn zrozumie, że aby wyzwolić tę wielką energię miłości i przekonać świat, jak bardzo Bóg kocha wszystkich ludzi, potrzebne jest Jego cierpienie. Dopiero wtedy ludzie odkryją, ile w Bogu jest zbawczej mocy. Ale w Getsemanii nie chodzi tylko i wyłącznie o przezwyciężenie pokusy pełnienia swojej woli, ale również o to, by Syn miał tę wielką, najgłębszą pewność, że Ojciec jest z Nim, że jest On podłączony do Ojca, który jest źródłem wszelkiego dobra. Jeśli tę pewność będzie posiadał, to zło nigdy go nie zniszczy. To jest zatem celem modlitwy Jezusa w ogrodzie. Ale na tym tle wyłania się jeszcze troska Jezusa, aby apostołowie przez modlitwę podłączyli się do Boga, ponieważ atak będzie wymierzony nie tylko w Niego, ale także w Jego uczniów. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Jezusowi wyraźnie chodzi o to, aby apostołowie w godzinie ataku na ich wspólnotę mieli łączność z Bogiem. Kiedy więc przychodzi po raz drugi i trzeci i widzi, że oni śpią, wie, że zło ich zniszczy. O ile u Niego zniszczy ciało, a nie dotknie ducha, o tyle w ich przypadku nie zniszczy ciała, ale zniszczy ducha, który nie został zespolony z Bogiem przez modlitwę. Zabrakło modlitwy. Nie czuwali, ale jednocześnie też nie pełnili woli Ojca, który chciał, aby w tym momencie byli z Jego Synem, odpoczywając pełnili swoją wolę. Pan Jezus musiał jakże boleśnie odebrać to zachowanie. Nie udało mu się ich nauczyć modlitwy. Nie umieli rozmawiać z Ojcem. Nie potrafili słuchać Boga. Nie pozostali w kontakcie z rzeczywistością Boga, mimo że tyle miesięcy, długich miesięcy z Nim przebywali. Co odegrało decydującą rolę? To słabe ciało. Dobrze wiemy, jak trudno modlić się, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy słabość naszego ciała bierze górę. W takim momencie usprawiedliwiamy się. Tymczasem Jezus ich nie usprawiedliwia. Trzeba bardzo kochać, by umieć przezwyciężyć słabość ciała. Tylko prawdziwa miłość jest w stanie w godzinie zmęczenia zmobilizować słabe siły. Widzimy to wyraźnie u matek, które zmęczone potrafią w środku nocy wstać na płacz swojego dziecka. U apostołów zabrakło tej miłości. Oni chcieli być ludźmi dobrymi, należeć do świata dobra, lecz nie stać ich było na przezwyciężenie zmęczenia i pokonanie trudu. Zawiodą Jezusa nie tyle ze złej woli, ile ze słabości. I popatrzmy, kochani bracia i siostry, jak często zło odnosi nad nami zwycięstwo przez to, że wcześniej nas zmęczy. Zmęczonego człowieka można jednym palcem przewrócić. Kiedy człowiek jest wykończony i zmęczony, życie religijne nie rozwija się. Wtedy nie ma mowy o modlitwie. Samo zmęczenie człowieka jest częścią taktyki zła. Przypomnijmy sobie, drodzy bracia i siostry, jak nasi babcie, dziadkowie, może niektórzy z was, szli spać, jak to popularnie mówimy, wraz z kurami. A potem wraz z rozwojem techniki, z telewizją, najczęściej proponowano nam dobry film o 20. To jeszcze było ze 20 lat temu. Bo dzisiaj, żeby obejrzeć dobry film, już nie wspomnę o chrześcijańskim, to najlepsze filmy są po 22. Po to, żeby nas zmęczyć, żebyśmy byli niewyspani, zmęczeni, a przez to oddalali się od Boga. Dlatego w dzisiejszym świecie robi się wszystko, by ludzie byli zmęczeni od rana do wieczora, kładąc się spać i wstając, bo wtedy można nas łatwo pokonać. To trzeba dostrzec w ogrodzie oliwy. Cóż z tego, że duch ochoczy, gdy ciało słabe? Jeden atak zła i wszyscy pouciekali. Tymczasem Pan Jezus dobrowolnie wychodzi na spotkanie ze złem. Już nie ma, nie moja, lecz Twoja wola. W czasie modlitwy utożsamił swoją wolę z wolą Ojca. A teraz chce czynić to, czego pragnie Ojciec. Dobrowolnie oddaje się w ręce zła. Zgadza się, aby tak jak atom był rozbity, by pojawiła się w nim energia Bożej miłości. Cierpienie jest twórcze, ale tylko gdy człowiek dobrowolnie się na nie zgodzi. Jeżeli jest ono wciągnięte w zbawczy plan przez samego Boga, to musi być twórcze. Również nasze cierpienie może być twórcze pod warunkiem, że dobrowolnie się na nie zgodzimy. Pan Jezus się modlił, bo dobrowolne podjęcie cierpienia jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie istnieje na ziemi. Taka decyzja może być podjęta tylko na modlitwie. W Getsemanii uczy nas on dobrowolnej zgody na cierpienie. Tej nocy był tylko jeden apostoł, który nie spał. Judasz. Przyjaciele spali, ale wróg czuwał, bo zło zawsze czuwa. Zło jest niezmordowane w niszczeniu. Potrafi mobilizować wszystkie siły w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Dzieje się tak, ponieważ każde zniszczenie jest dla niego połączone z radością odniesienia sukcesu. Zło prowadzi wielkie polowanie, a myśliwy, jeżeli chce zwierzę upolować, musi czuwać. Dlatego Judasz czuwał. Czuwał zdrajca i czuwał mistrz. Zdrajca pojawia się wraz ze zbroją, z mieczami i kijami, wysłaną przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. I daje im taki znak. Ten, którego pocałuję, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Dochodzi tu do spotkania dwóch światów. Świat dobra, zgromadzonego wokół Jezusa, oraz świat zła, któremu w tym momencie przewodniczy Judasz. Szatan, książę świata, jest niewidoczny. A Judasz jest tym, którym on się posługuje. Rzecz znamienna. Pojmanie dokonuje się w nocy. Zło lubi ciemność. Judasz stanowi w tym momencie most między światem zła i światem dobra. Kiedyś Pan Jezus wezwał go do świata dobra i on zewnętrznie odpowiedział na to wezwanie. Ale jego serce pozostało w świecie zła. Temu złu ciągle służył. I nadszedł wreszcie moment, w którym zło wykorzystuje go do zdrady. Pocałunek Judasza głębiej i boleśniej zranił serce Jezusa, aniżeli włócznia. Bowiem ostrze włóczni kierowane było ręką człowieka, który wykonywał rozkaz. Pocałunek zaś złożył przyjaciel. Popatrzcie, jak łatwo zniszczyć człowieka jednym pocałunkiem. Jednym słowem, rabbi. Judasz jest tylko narzędziem. Zło bowiem posługuje się człowiekiem, bo ono potrzebuje współpracowników, którzy zewnętrznie należą do świata dobra. Ci ludzie czynią najwięcej zła. Może to być zły ojciec, zła matka, bo krzywda wyrządzona dzieciom przez złych rodziców jest jedną z największych krzywd. Może to być zły mąż, żona, zły ksiądz czy zła siostra zakonna. Jeśli zło posłuży się takim człowiekiem, wtedy jego sukcesy są wielkie. Judasz działa z wyrachowaniem. Popatrzcie, że on potrafi powiedzieć: prowadźcie go ostrożnie, to znaczy uważnie, abyście go doprowadzili do arcykapłana. W tym momencie ostrze zła najgłębiej uderza w Jezusa. Ludzie zgromadzeni wokół Jezusa uciekają, a on dostaje się w ręce złych ludzi, którzy będą go niszczyć. Judasz jest tym, który pierwszy zniszczył to Boże arcydzieło, jakim jest wcielone słowo Ojca. Pierwszy również zostaje porażony tą wielką energią, która została wyswobodzona na Golgocie. Ponieważ nie odpowiedział miłością, nie stać go było na prośbę o przebaczenie. Idzie i, jak wiemy, popełnia samobójstwo. Niszczy Jezusa i niszczy siebie, bo tak działa zło. Jeszcze Piotr próbuje go bronić mieczem, ale musi schować miecz, nie rozumiejąc postawy mistrza, który oddaje siebie dobrowolnie w ręce zła. Mógł sięgnąć do przemocy, mógł pokonać wroga przy pomocy siły, tak jak chciał Piotr. Ale dobro nie walczy przy pomocy siły. Dobro potrafi przyjąć uderzenie, ale nie zadać osłem. Opis pojmania kończą słowa: pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł. Moi drodzy, to jest podpis Marka, obecnego przy pojmaniu i chcącego nadal Jezusowi towarzyszyć, ale ponieważ go zaatakowano, zostawił prześcieradło, w którym spał, i uciekł. Kończąc to nasze rozważanie dzisiejsze, zwróćmy uwagę na następujący fakt. Tam, gdzie ma miejsce zmaganie między pełnieniem własnej woli a pełnieniem woli Boga, potrzebna jest modlitwa. Tak długo bowiem nie ma właściwego rozwiązania, jak długo nie przyjmiemy woli Bożej za własną. Cierpienie zostało przez Boga wykorzystane dla Jego zbawczych celów. Jest ono narzędziem, przez które Bóg wydobywa największą energię, jaka jest zamknięta w ludzkim sercu. Energię prawdziwej miłości. Słabość ciała i zmęczenie stanowi bardzo poważną przeszkodę w rozwoju życia religijnego i trzeba uważać, by zawsze zachować tyle sił, by człowiek mógł się modlić. Zdrada zaś najbardziej boli wówczas, gdy pochodzi od bliskiej osoby. Nasza zdrada tym bardziej boli Boga, im bardziej jesteśmy Mu bliżsi.